Misja specjalna w RMF FM. Albert Speer. Dobry nazista czy sprytny kłamca?
Odkąd Hitler został przywódcą III Rzeszy, przeprowadzono na niego kilkanaście zamachów.
Najsłynniejszym jest niewątpliwie zamach z 1944 roku, gdy bomba niemal zabiła Hitlera w Wilczym Szańcu.
Ale okazuje się, że być może ostatnią próbę zamachu podjął nie przeciwnik Hitlera, ale jeden z jego najbliższych przyjaciół.
Tym człowiekiem miał być Albert Speer.
W 1945 roku próbowałem bezskutecznie zabić Hitlera.
Tak w 1946 roku mówił Speer podczas rozmowy z psychiatrą Leonem Goldensonem.
Czy jednak w tym twierdzeniu jest choć trochę prawdy? Oto historia rzekomego zamachu na Hitlera.
Albert Speer był jedną z najważniejszych postaci w III Rzeszy.
Był architektem Hitlera, projektował dla niego monumentalne budowle, które miały się stać symbolem tysiącletniej Rzeszy.
Poza tym w 1942 roku został ministrem uzbrojenia i amunicji.
Ale dla Hitlera Speer był kimś więcej niż tylko urzędnikiem.
Gdyby Hitler miał przyjaciół, to byłbym jednym z nich.
Tak według historyka Joachima Festa mówił Speer o swojej relacji z Hitlerem podczas procesów norymberskich.
Wódz III Rzeszy niewątpliwie ufał Speerowi i architekt był jednym z niewielu ludzi, którzy mieli do niego bezpośredni dostęp.
Speer zaprojektował m.in. budynek kancelarii III Rzeszy, a także był głównym architektem odpowiedzialnym za plan przebudowy Berlina.
Hitler chciał przemianować Berlin na Germanię i stworzyć miasto pełne monumentalnych budowli godnych jego wizji.
To właśnie Speer stworzył projekt Volkshalle, która gdyby powstała, byłaby największym budynkiem świata.
Ale mimo to Speer jest też powszechnie uważany za tego dobrego nazistę, który po wojnie wyraził skruchę za zbrodnie III Rzeszy i przeprosił.
Twierdził, że był tylko architektem i artystą i nigdy dobrze nie orientował się w polityce.
Jak to możliwe, że człowiek, który przez całą wojnę był tak blisko Hitlera, jest uważany za tego dobrego nazistę?
Ten mit zaczął się kształtować zaraz po zakończeniu II wojny światowej.
W 1946 roku w Norymberdze odbywa się jeden z najsłynniejszych procesów w historii.
Na ławie oskarżonych zasiedli czołowi naziści, w tym Göring, Ribbentrop i Hess.
Mają oni odpowiedzieć za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej.
Jednym z oskarżonych jest też Albert Speer.
Na początku procesu oskarżeni muszą zadeklarować, czy są winni, czy nie. Albert Speer stwierdza po prostu:
niewinny.
Tak samo robią pozostali oskarżeni. Zaczyna się więc długi proces. Speer jest oskarżony m.in. o wykorzystywanie więźniów do niewolniczej pracy w fabrykach.
Włączył się w planowanie i realizację programu zmuszania jeńców wojennych i zagranicznych robotników do pracy w niemieckich zakładach zbrojeniowych. Podczas gdy ich produkcja rosła, robotnicy umierali z głodu.
Tak w akcie oskarżenia o Speerze mówił Robert H. Jackson, główny oskarżyciel z ramienia USA.
Oskarżeni nie wyrażają skruchy i uznają cały proces za farsę.
Zwycięzcy zawsze będą sędziami, pokonani zawsze oskarżonymi.
Tak powiedział Hermann Göring w trakcie jednej z rozmów z amerykańskim psychologiem Gustawem Gilbertem.
Słowa Göringa idealnie ukazują postawę nazistów, którzy byli sądzeni w Norymberdze.
Wtedy w sądzie zostają zaprezentowane zdjęcia i filmy z obozów koncentracyjnych. Zeznają też liczni świadkowie, w tym byli więźniowie.
Oskarżeni nie mogą już zaprzeczać, ale twierdzą, że nie oni podejmowali decyzje i nie poczuwają się do winy. Ale jest jeden wyjątek. Albert Speer.
Speer przyjmuje bowiem inną linię obrony. Nie zaprzecza, że III Rzesza popełniała zbrodnie i wyraża skruchę.
Twierdzi też, że nie wiedział o obozach i Holokauście, ale wobec rosnącej liczby dowodów przyznaje w końcu, że czuje się winny, bo powinien był o tym wiedzieć.
Ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich wyznaje też, że pod koniec wojny planował zamach na Adolfa Hitlera, który się nie udał.
Zeznaje, że chciał to zrobić już pod koniec wojny.
Planował otruć Hitlera, gdy ten przebywałby z innymi dygnitarzami w bunkrze pod Kancelarią Rzeszy.
Speer chciał wrzucić kapsułki z trującym gazem do szybu wentylacyjnego, który dostarczał powietrze do bunkra.
Ale jak stwierdził, gdy przybył do Berlina, zauważył, że nad szybem wybudowano wysoką betonową strukturę, która uniemożliwiała wrzucenie czegokolwiek do środka. To ostatecznie pokrzyżowało jego plany.
Podobno reszta oskarżonych wybuchła śmiechem, gdy usłyszała zeznanie Speera.
Czy jednak Speer rzeczywiście mógł planować zamach, czy wymyślił tę historię tylko po to, by zdystansować się od nazistów i zbrodni?
Choć Speer był zaufanym człowiekiem Hitlera, już w 1944 roku był podejrzewany o spiskowanie z zamachowcami.
20 lipca 1944 roku Klaus von Stauffenberg przeprowadził nieudany zamach stanu.
Wniósł on do kwatery w Wilczym Szańcu bombę, ale Hitler cudem przeżył.
Zamach zakończył się klęską, a spiskowcy zostali brutalnie zabici.
Po zamachu Gestapo szukało osób, które były powiązane ze spiskowcami.
Szper potępił zamach, ale Gestapo odnajduje dokumenty, które mogą doprowadzić do jego upadku.
Na kilku kartkach przedstawiających skład potencjalnego rządu figurowało jego nazwisko.
Czyżby Szper już wtedy przestał być lojalny?
Na szczęście dla niego oficerowie Gestapo spostrzegli coś jeszcze. Przy nazwisku Szpera jest znak zapytania i notatka, żeby nie rozmawiać z nim, dopóki Adolf Hitler nie zostanie zabity.
To i stosunki, jakie łączyły go z Hitlerem, ostatecznie uchroniły go od aresztowania, procesu i śmierci.
Niemniej jednak wtedy odnotowano, że stosunki między Hitlerem a Szperem zaczęły się osłabiać.
Nie pomógł też fakt, że fabryki pomimo niewolniczej pracy więźniów nie były w stanie uzupełnić strat, które ponosił Wehrmacht.
A Szper jako minister uzbrojenia i amunicji był za ten stan obwiniany.
W marcu 1945 roku sytuacja militarna III Rzeszy jest tragiczna. Niemcy przegrywają na wszystkich frontach.
Z zachodu nadciągają armie amerykańskie i brytyjskie. Z kolei od wschodu Sowieci szykują potężną ofensywę, której celem będzie zdobycie Berlina.
W tym momencie niemal dla wszystkich Niemców staje się jasne, że wynik wojny jest już przesądzony.
Hitler też zaczyna zdawać sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji.
Ale za przegraną wini wszystkich poza sobą, a przede wszystkim Niemców, którzy jego zdaniem okazali się być narodem niegodnym jego szlachetnych idei.
Dlatego 19 marca 1945 roku wydaje dokument, który zostanie później nazwany dekretem Nerona.
W trakcie procesów norymberskich ujawniono treść tego rozkazu. Oto najważniejszy fragment.
Wszystkie obiekty o znaczeniu militarnym wykorzystywanym do transportu i łączności, a także ośrodki przemysłowe i punkty zaopatrzenia, jak i wszystkie dobra materialne, które mogą w najbliższej przyszłości zostać wykorzystane przez wroga do kontynuacji walki, mają zostać zniszczone.
W praktyce oznaczało to stosowanie strategii spalonej ziemi. Hitler wyznaczył Szpera do realizacji tego rozkazu.
Szper wspomniał potem, że ten rozkaz był momentem, w którym stracił wiarę w Hitlera. Dekret uderzał bowiem w naród niemiecki, który naziści mieli przecież chronić.
Albert Szper decyduje się na sabotaż tego rozkazu.
Ryzyko jest ogromne. Gdyby Hitler to odkrył, Szperowi groziłaby śmierć.
Ale szansa na to jest mała. W 1945 roku Niemcy pogrążone są już w chaosie, a Hitler siedzi zamknięty w bunkrze, coraz bardziej odcinając się od zewnętrznego świata.
Wtedy Szper miał dojść do wniosku, że jeśli Hitler pozostanie dalej przy władzy, zginą całe Niemcy.
Szper miał więc motyw i możliwości. Jednak w tym miejscu należy zadać sobie pytanie, czy Szperowi w ogóle można wierzyć.
Wielu historyków sceptycznie podchodzi do jego powojennej skruchy i twierdzeń, że nie wiedział o zbrodniach nazistów.
Wola zniszczenia pochodziła od Hitlera, ale nie osiągnąłby on niczego bez swoich pomagierów. Szper był bez wątpienia jednym z nich.
Tak w 2001 roku pisał niemiecki historyk Joachim Fest w książce Ostateczny werdykt.
Tak samo wiele wskazuje, że Szper doskonale wiedział o obozach koncentracyjnych.
Gdy został ministrem uzbrojenia, szukał sposobów na zwiększenie produkcji amunicji i sprzętu, którego Wehrmacht desperacko potrzebował.
Aby rozwiązać ten problem, wykorzystywał do pracy w fabrykach więźniów z obozów.
I choć początkowo udało mu się zwiększyć produkcję, było to rezultatem niewolniczej pracy więźniów i jeńców wojennych.
Szper bronił się także, twierdząc, że nie miał pełnej wiedzy o losie Żydów, ale wydaje się to kłamstwem.
W 2005 roku brytyjska gazeta The Daily Telegraph stwierdziła, że istnieją dokumenty, w których Szper przeznacza część materiałów na rozbudowę obozu w Oświęcimiu.
Szper brał też udział w konferencji w Poznaniu w 1943 roku, podczas której Heinrich Himmler wygłosił słynne przemówienie.
Musimy podjąć ważne decyzje, które sprawią, że ci ludzie znikną z powierzchni ziemi. Żydzi muszą zostać eksterminowani.
Szper bronił się później, twierdząc, że opuścił spotkanie tuż przed przemową.
Jednak Himmler w kilku miejscach mówił o Szperze i nawet zdawał się zwracać do niego, co wskazywałoby, że był podczas tej przemowy obecny.
Niezależnie od tego, czy Szper mówił prawdę, czy nie, jego linia obrony okazała się skuteczna.
1 października 1946 roku ogłoszono wyroki. Większość otrzymuje karę śmierci. Sędzia przechodzi do Szpera.
Albert Szper, 20 lat pozbawienia wolności.
Szper uniknął więc stryczka i spędził następne 20 lat w więzieniu Spandau. Na wolność wyszedł w 1966 roku.
Później spisał wspomnienia i wydał książki, gdzie pisał o swojej relacji z Hitlerem i kultywował obraz człowieka, który popełnił błąd i nie miał pełnej wiedzy o zbrodniach nazistów.
Zmarł w Londynie w 1981 roku.
Czy zatem Speer naprawdę próbował zabić Hitlera w 1945 roku? Problem polega na tym, że na potwierdzenie mamy tylko jego słowa.
Choć jego relacje z Hitlerem uległy osłabieniu i mógł mieć motyw i okazję, wiele innych dowodów świadczy, że Speerowi nie można do końca wierzyć.
A historia o nieudanym zamachu mogła być po prostu jednym z wielu kłamstw, które miały uratować go przed karą śmierci.
O tym, jak było naprawdę, nigdy się zapewne nie dowiemy.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.